Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie Rozmowy Niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat: stop agresji wobec chrześcijan. Gościem dzisiejszych Rozmów Niedokończonych jest pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Szczęść Boże, panie wojewodo, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Stop agresji wobec chrześcijan. Bardzo prosimy o wprowadzenie w temat naszego dzisiejszego spotkania.
Jesteśmy jako obywatele, grupa obywateli zaniepokojeni falą chrystianofobii, falą agresji właśnie wobec chrześcijan, wobec Kościoła, w tym w szczególności falą dewastacji, profanacji na terenie naszego kraju. Dlatego uformowaliśmy Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o nazwie W obronie chrześcijan, który przedstawił projekt ustawy zmieniającej kodeks karny tak, aby sprawcy tych wszystkich haniebnych czynów, profanacji, dewastacji, sprawcy przerwań czy zakłócania mszy świętych, żeby mogli ponosić realną odpowiedzialność karną. Dzisiaj funkcjonują w naszym systemie prawnym przepisy, które swoje źródło, swoje pochodzenie mają jeszcze w głębokim PRL-u. Przepisy artykułu zwłaszcza 196 kodeksu karnego, czyli tego przepisu dotyczącego przestępstwa obrazy uczuć religijnych, zostały sformułowane w latach 40., w latach bierutowskich i one celowo zostały sformułowane w taki sposób, aby nie chroniły Kościoła, nie chroniły osób wierzących i nie chroniły miejsc kultu religijnego. One zostały stworzone tak, żeby osoby, wierni, którzy czują się obrażeni, urażeni działaniem różnego rodzaju osób właśnie w zakresie wyznawanej religii, żeby nie zgłaszały tego typu faktów i żeby te przestępstwa nie były ścigane. I okazuje się, że brzmienie, redakcja tych przepisów, pomimo że mają właśnie taką perelowską, głęboką, komunistyczną wręcz konotację, że one zostały przeniesione na grunt obecnie obowiązującego kodeksu karnego, mimo że jest to kodeks karny już napisany po przemianach w latach 90., ale te akurat przepisy zostały przeniesione. I niewątpliwie te przepisy nie działają, nie funkcjonują. One nie chronią ani chrześcijan, ani także wiernych innych kościołów czy związków wyznaniowych przed napadami, przed napaściami, o czym świadczy właśnie ta narastająca fala chrystianofobii. Już jesienią 2020 roku widzieliśmy, byliśmy świadkami bardzo takich gorszących zachowań wielu osób, które przy okazji protestów przeciwko wyrokowi ówczesnemu z 2020 roku, wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji eugenicznej, wówczas podejmowały właśnie szereg protestów, które tak naprawdę wymierzone były przeciwko Kościołowi, przeciwko osobom wierzącym, bo przecież pamiętamy wszyscy hasła skandowane chociażby na tych protestach, dym w kościołach oraz inne. Ale także z tymi falami protestów wiązały się dewastacje, wiązały się szereg różnego rodzaju profanacji, a także agresji skierowanej w stosunku do osób wierzących, ale też do osób duchownych. Mieliśmy do czynienia z pobiciami, mieliśmy do czynienia z agresją fizyczną wobec osób duchownych, ale też mieliśmy oczywiście do czynienia z szeregiem zniszczeń zarówno świątyń, jak i miejsc kultu religijnego i różnych innych miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzędów religijnych. To wszystko działo się jesienią 2020 roku, ale okazuje się, że fala tych ataków skierowanych właśnie przeciwko Kościołowi czy przeciwko osobom wierzącym wcale nie ustała. Wciąż mamy do czynienia z różnego rodzaju zachowaniami, w tym w szczególności w internecie, gdzie kwitną wręcz zachowania właśnie obejmujące wyszydzanie Kościoła czy wyszydzanie związków wyznaniowych, wyszydzanie wiary, w szczególności katolickiej, bo tutaj wydaje się, że chrześcijanie i katolicy są na takim szczególny, w sposób szczególny pokrzywdzeni. To wszystko świadczy o tym, że musimy jako chrześcijanie zadbać o odpowiednią ochronę prawną. Wolność sumienia i wyznania jest wolnością konstytucyjnie gwarantowaną. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mamy wymienionych szereg praw i wolności, które przysługują katolikom, przysługują obywatelom. Jest oczywiście wolność osobista zapisana, jest zapisana wolność słowa, wolność artystyczna, wolność gospodarcza, ale jest w końcu też wprost wskazana w Konstytucji wolność sumienia i wyznania, wolność religijna. I tak jak wszystkie te inne wolności czy prawa, które w Konstytucji są wymienione, mają zagwarantowaną w przepisach ustawowych, przepisach karnych, mają zagwarantowaną stosowną ochronę, tak wolność religijna takiej ochrony realnej nie ma zapisanej. Dlatego właśnie proponujemy jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zmianę przepisów kodeksu karnego, tak aby wolność sumienia i wyznania, aby wolność religijna była prawnie chroniona, tak żeby miejsca kultu religijnego, przedmioty kultu religijnego, świątynie, wszystkie te miejsca, gdzie wykonywane są obrzędy religijne, żeby były realnie prawnie chronione. Aby to mogło zaistnieć, aby to mogło mieć miejsce, musimy dokonać zmiany brzmienia, w szczególności przepisu artykułu 196 kodeksu karnego, który dotyczy właśnie tej obrazy uczuć religijnych. Musimy zmienić też przepis 195 kodeksu karnego, ten, który dotyczy zakłóceń obrzędów religijnych i aktów religijnych, nabożeństw, mszy świętych, ale także proponujemy w tych przepisach, w tym naszym projekcie ustawy dodanie kontratypu, tak aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że głoszenie Ewangelii, głoszenie prawd związanych z daną religią, w tym wypadku oczywiście chodzi nam w szczególności o religię katolicką, ale też głoszenie tez, które stanowią pewne dogmaty wiary, nie stanowiły nigdy przestępstwa, bo przecież pamiętamy, mamy wszyscy w pamięci próby penalizowania, ukarania na razie w Europie Zachodniej, ale pewnie jeżeli nie podejmiemy odpowiedniej reakcji, to za jakiś czas również i w Polsce penalizowania wypowiedzi, które jako zgodne z dogmatem religii katolickiej są traktowane przez liberalny świat zachodni jako uwłaczające czy znieważające, prawda? Mieliśmy na przykład w Finlandii taki przypadek, gdzie pani jedna z polityków pełniąca funkcje rządowe też w rządzie fińskim twierdziła, czy cytowała wręcz fragmenty z Biblii odnoszące się do tego, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, była postawiona przed sądem właśnie za to, że sieje nienawiść, prawda, że w pewien sposób negatywnie obraża, czy wręcz znieważa związki, czy pary homoseksualne. No, żeby zabezpieczyć się przed tego typu sytuacjami, wprowadzamy też do kodeksu karnego właśnie przepis, który będzie wprost wyłączał z odpowiedzialności karnej tego typu wypowiedzi, które oparte są na dogmatach wiary, na dogmatach religii, która funkcjonuje w Polsce, jest prawnie uznawanym kościołem, związkiem wyznaniowym. I jako Komitet Inicjatywy Ustawodawczej chcemy te przepisy przedstawić w Sejmie po uzbieraniu wymaganego minimum, ale jestem przekonany, że uzbieramy więcej niż 100 tysięcy podpisów. Już ponad miesiąc czasu Komitet zbiera te podpisy na terenie całej Polski. Na tą chwilę 75 tysięcy osób już złożyło swój akces, złożyło swoją deklarację poparcia tych zmian przepisów ustawowych. Jestem przekonany, że zbierzemy sporo więcej tych podpisów, dlatego że bardzo wiele wolontariuszy się do nas zgłasza, proponuje pomoc, pobiera od nas karty do składania podpisów, zbiera podpisy we własnych środowiskach, we własnych parafiach, we własnych gronach, grupach modlitewnych, grupach rekolekcyjnych i innych miejscach, tam gdzie gromadzą się osoby właśnie, którym zależy na ochronie wolności religijnej. A więc te nasze doświadczenia już miesięczne pozwalają pozytywnie, z taką pozytywną prognozą patrzeć w przyszłość i myślę, że wczesną jesienią tego roku będziemy gotowi, żeby przedstawić pani marszałek Sejmu zarówno projekt ustawy, jak i to niezbędne minimum i wszystkie podpisy, które do tego czasu zbierzemy i wówczas będziemy już w Sejmie dyskutować o tym, jak konkretnie te przepisy powinny wyglądać. Będziemy dyskutować nad tą naszą propozycją. Jest to propozycja przepisów opracowana przez zespół prawników pod kierownictwem pana ministra Marcina Warchoła z Ministerstwa Sprawiedliwości, więc są to przepisy dobrze przemyślane, dobrze uzasadnione w tym naszym projekcie ustawy. W zbiórkę podpisów włącza się szereg organizacji kościelnych czy przykościelnych, związanych z Kościołem, ale także bardzo dużo osób indywidualnych, tych, które czują odpowiedzialność za swój Kościół. Jako świeccy katolicy też uważam, że powinniśmy brać odpowiedzialność za Kościół, za nasz Kościół i za naszą wiarę i dlatego namawiamy wszystkich tych świeckich, którzy czują tą odpowiedzialność i nie zgadzają się na te wydarzenia, na to, co się dzieje w Polsce w zakresie profanowania miejsc kultu religijnego, miejsc świętych, wizerunków świętych. Zachęcam do tego, aby włączyć się w tą akcję. Wszystkie informacje, formularz do zbierania podpisów, konkretna treść ustawy, ale także inne niezbędne informacje są też dostępne na stronie internetowej www.wobroniechrześcijan.pl, adres pisany jednym ciągiem wobroniechrześcijan.pl, bez polskich znaków. Tam wszystkie informacje, ale także adres komitetu, gdzie podpisy mogą być wysyłane. My te podpisy zbieramy, przeliczamy, gromadzimy i jesienią, tak jak powiedziałem, będziemy składać ten nasz projekt do Sejmu i dalej nad nim będziemy dyskutować.
Znając naturę polskiego parlamentu, panie wojewodo, na pewno będzie opór bardzo licznych środowisk politycznych, które obecnie w Sejmie zasiadają.
Myślę, że musimy się przygotować rzeczywiście na ten opór. Musimy się przygotować na obronę też tego projektu, z którym chcemy wystąpić, ale jestem też przekonany, że im liczniej jako obywatele poprzemy ten projekt ustawy, tym lepsze argumenty będziemy mieć w Sejmie do dyskusji z politykami. Bo niewątpliwie, gdyby ten projekt ustawy został złożony przez posłów chociażby Solidarnej Polski, którzy go popierają jako projekt poselski, on wówczas na pewno byłby traktowany jako projekt polityków. Tymczasem, jeżeli złożymy go jako projekt obywatelski, udowadniając odpowiednią ilością podpisów, którą razem z tym projektem przedłożymy, że za tym projektem stoi bardzo duże poparcie społeczne, to poparcie społeczne nie będzie mogło być zbagatelizowane przez polityków, którzy przecież głosując i podejmując określone działania polityczne w Sejmie muszą mieć na względzie to, że działają w imieniu i na rzecz obywateli. A więc zachęcam jeszcze raz do wspierania tej inicjatywy, do składania nawet pojedynczych podpisów, do zbierania podpisów w swoich gronach, w swoich rodzinach, w swoich parafiach. Zachęcam do kontaktowania się z proboszczami swoich parafii, z osobami duchownymi, które funkcjonują na państwa terenie i w państwa obszarze, tak żeby zbierać poszczególne podpisy, jeden, drugi, pięć, dziesięć i tak dalej. To wszystko razem da niewątpliwie bardzo duży efekt i myślę, że pomoże przeprowadzić te zmiany w parlamencie.
Proces chrystianofobii, panie wojewodo, bardzo, bardzo niepokoi. Wydawałoby się nam, że po tych marszach, czarnych marszach, które przeszły ulicami naszych miejscowości, że rzeczywiście cały ten dramatyczny proces wyhamuje. Jednak fakty, mówią zupełnie coś innego.
To prawda. Jest to niepokojące zjawisko, które, jak się okazuje, wcale nie wyhamowało, a narasta. Ten proces narastania chrystianofobii jest szczególnie dostrzegalny w internecie, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą falą takiego antychrześcijańskiego hejtu. To się przejawia oczywiście w łatwości komentowania różnego rodzaju wydarzeń czy obrazków pojawiających się w internecie bez odpowiedzialności albo anonimowo. To się przejawia także w takiej bardzo smutnej ostatnio modzie, która w internecie gdzieś tam wśród młodych ludzi niestety się pojawiła, więc modzie wyszydzania osoby świętego Jana Pawła II, ale też szereg innych zachowań, które są dostrzegalne w internecie, jak chociażby sprzedaż ubrań czy różnego rodzaju gadżetów zawierających wizerunki profanujące świętych, profanujące krzyż. Ale też ta fala chrystianofobii jest dostrzegalna niestety na naszych ulicach, w takiej rzeczywistości faktycznej, a nie tylko tej internetowej. Bo przecież jak jeden z polityków jakiś czas temu na jednym z wieców politycznych, czy na takim zgromadzeniu politycznym nawoływał do opiłowywania katolików z ich przywilejów, no to okazuje się, że tego typu wezwania i wypowiedzi są przez niektórych brane dosłownie. I faktycznie mieliśmy całkiem niedawno w Polsce przypadek upiłowania przydrożnego krzyża za pomocą piły mechanicznej przez człowieka właśnie, który wsłuchał się w głos tego polityka. Ale też mamy inne przykłady. No, co kilkanaście dni są niszczone czy dewastowane na terenie naszego kraju kapliczki przydrożne, ale także wyposażenie kościołów. Całkiem niedawno w lipcu, zdaje się, w Szczecinie był przypadek człowieka, który wszedł do przedsionka kościoła i zerwał krzyż wiszący w tym przedsionku krzyż ze ściany i połamał figurę Chrystusa, która na tym krzyżu była przymocowana. Jeszcze wcześniej też w Szczecinie był przypadek dewastacji, takiej demolki wręcz przedsionka kościelnego, zakończony tym, że jak kapłan posługujący w tym właśnie kościele zareagował i chciał sprawcę zatrzymać, żeby nie rzucał, nie niszczył, nie łamał wyposażenia kościelnego, został dość dotkliwie pobity, trafił do szpitala, musiał być operowany. I tego typu sytuacje niestety coraz częściej się powtarzają. Mieliśmy też do czynienia z przypadkami chociażby dewastowania figur czy pomników. Był przypadek w Wielkopolsce na przykład oblewania figury Matki Boskiej fekaliami. Był przypadek na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pomnik dzieci nienarodzonych był znieważony, zdewastowany poprzez wylanie na niego takiej czarnej smoły czy czarnej farby i zniszczenia. Też w moim rodzinnym Szczecinie był przypadek zdewastowania figury Chrystusa Miłosiernego, któremu sprawca po prostu za pomocą jakiegoś narzędzia ułamał, utłukł czy wręcz odrąbał dłonie. No i tego typu przypadków możemy powtarzać, możemy je mnożyć, bo niestety one się nie kończą i jest to niewątpliwie niepokojące. Jeżeli nie zareagujemy, jeżeli nie postawimy fali chrystianofobii tamy, jeżeli nie zareagujemy w sposób prawny, to niewątpliwie zachęcimy sprawców tego typu działań do dalszych aktów profanacji, do dalszej chrystianofobii, dlatego że te osoby czują się, czy będą czuć się bezkarne. Bardzo trudno jest dzisiaj ukarać tego typu osoby, które dokonują tych aktów, także ludzi, którzy wchodzą do świątyń czy do kościołów i przerywają msze święte. Mogę podać taki przykład, właśnie też niestety ze Szczecina, gdzie grupa dziewcząt weszła do kościoła, przerwała mszę świętą, nagrała to wszystko na telefon, zaprezentowała w internecie, wskazała z imienia i nazwiska osoby biorące udział w tym przerwaniu mszy świętych, a organy ścigania, prokurator prowadząca to postępowanie umorzyła je, twierdząc, że nie dopatruje się w tym przestępstwa, pomimo że jest już dzisiaj przepis, który mówi o tym, że złośliwe przerywanie mszy świętych jest karalne. Ale właśnie, ten przepis zawiera to określenie, ten zwrot, kto złośliwie przerywa czy zakłóca obrzęd religijny, wykonywanie obrzędu religijnego podlega karze, a więc mamy tutaj do czynienia z taką oceną, z takim zwrotem, sformułowaniem ocennym, bo ta złośliwość, o której mowa w tym przepisie, musi podlegać ocenie prawnokarnej i często sprawcy tego typu sytuacji właśnie profanacji, którzy wchodzą do świątyń i przerywają msze święte, mówią, że oni wcale nie działają złośliwie, oni działają tylko w ramach swojej wolności słowa, wolności ekspresji, wolności prezentowania swoich poglądów. I oni chcą zaprezentować właśnie akurat na mszy świętej w trakcie jej trwania swój pogląd na określoną sprawę, czy to na aborcję, czy to na inne sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła. I wówczas bardzo często właśnie poprzez ten zwrot złośliwie sprawy są umarzane, a sprawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej, dlatego też właśnie ten zwrot chcemy z tej ustawy usunąć. Podobny problem jest też z przepisem mówiącym o obrazie uczuć religijnych, bo sam ten zwrot, samo to pojęcie obraza uczuć religijnych, no jest to pojęcie bardzo nieostre. Żeby kogoś skazać w procesie karnym, trzeba mu udowodnić popełnienie przestępstwa, a więc trzeba mu udowodnić, że obraził czyjeś uczucia religijne, no więc siłą rzeczy musi znaleźć się, akurat z brzmienia tego przepisu wynika, że więcej niż jedna osoba, która po pierwsze poczuje się urażona zachowaniem sprawcy, obrażona, a po drugie udowodni, wyjaśni, wytłumaczy, dlaczego akurat taki rysunek, takie zachowanie, takie znieważenie obraża jej uczucia religijne. To jest trudne, dlatego że nie każdy przecież jest prawnikiem, nie każdy potrafi rozmawiać z organami ścigania czy z sędziami, nie każdy potrafi wyartykułować w końcu, na czym polega właśnie to obrażenie uczuć religijnych, a bez tego sprawcy nie da się ukarać. Sprawcy często zasłaniają się swoją wolnością artystyczną, wolnością ekspresji, mówią, że nie działali w zamiarze obrażenia czyichkolwiek uczuć religijnych i to wszystko prowadzi do umarzania tych postępowań i do tego, że sprawców tych sytuacji nie da się ukarać, stąd też ta postępująca fala tego typu aktów.
I takie ogromne zrozumienie tego problemu, myślę, przez ludzi wierzących, którzy rzeczywiście w tej całej sytuacji są bezradni, bo widzimy bezkarność sprawców, a z drugiej strony rzeczywiście podnosi się rękę, bezcześci się nasze największe świętości.
No właśnie, to jest bardzo trudne. Jako katolicy, świeccy, ale też jako osoby wierzące i tak naprawdę jako wierni różnych kościołów i związków wyznaniowych, bo tutaj też bym chciał podkreślić, że przepisy i te, które dzisiaj funkcjonują w kodeksie karnym, ale także te, które proponujemy po zmianie, one dotyczą nie tylko kościoła katolickiego, ale dotyczą wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, które są prawnie chronione i podlegają prawnej, są prawnie uznawane przez państwo polskie, więc wierni wszystkich tych kościołów i związków wyznaniowych powinni upomnieć się o swoje prawa. I znowu wracam do konstytucji. Skoro konstytucja przewiduje ochronę wolności sumienia i wyznania, skoro konstytucja daje każdemu obywatelowi prawo do wolności religijnej, to konsekwentnie w przepisach prawa musi istnieć odpowiednia gwarancja realizacji tej wolności i realizacji tego prawa. I jeżeli jako osoby wierzące, jako osoby, którym zależy na realizacji, na wykonywaniu właśnie tego prawa do wolności sumienia i wyznania, skoro chcemy z tego prawa korzystać, no to nadszedł czas, że musimy o to prawo zadbać. Musimy domagać się tego, aby w przepisach karnych te regulacje były tak sformułowane, żeby państwo poprzez właśnie swoje prawo gwarantowało nam nie tylko prawo do tego, że my możemy się modlić w świątyniach, nie tylko prawo do tego, że my możemy wierzyć w to, co chcemy, nie tylko prawo do tego, że możemy wybrać religię, którą uważamy, no właśnie za tą, którą wyznajemy, ale także państwo musi chronić związek czy kościół, czy związek wyznaniowy jako taki, a więc także jego dogmaty, także jego wizerunki, z którymi wiąże się funkcjonowanie tego kościoła, także świętych, jeżeli kościół, tak jak kościół katolicki, przewiduje, czy też uwzględnia kult świętych, a więc wszystko to, co się wiąże z wykonywaniem i z wiarą w daną religię, to musi być prawnie chronione, no bo inaczej ta wolność religijna jest iluzoryczna, inaczej mówimy o takiej wolności no, tylko z nazwy, prawda, no bo to tak jak w państwach zachodnich już zaczyna się robić taka sytuacja, czy zaczyna powstawać taka sytuacja, gdzie można wykonywać kult religijny, ale tylko w granicach zamkniętej świątyni, a jak już się wyjdzie, nie wiem, z Najświętszym Sakramentem, chociażby poza mury świątyni, to już jest naruszenie laickości państwa, na przykład jak we Francji.
Niektóre środowiska o tej inicjatywie mówią wprost, że to są kolejne przywileje dla katolików w Polsce i to jest także chęć narzucania wiary katolickiej całemu społeczeństwu.
To nie są kolejne przywileje, absolutnie się z tym nie można zgodzić. To jest gwarancja, realizacja konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i wyznania. Nie może być tak, że wolność religijna będzie tylko zamknięta w murach danej świątyni, że będziemy posiadali prawo do wykonywania obrzędów religijnych czy prawo do wiary, do własnej wiary tylko w zamkniętym pomieszczeniu, tylko tam, gdzie świątynia to przewiduje albo gdzie państwo nam pokaże, że możemy w kościele wierzyć, ale już poza murami kościoła nie. No to jest iluzoryczna wolność. Jeżeli by tak było, no to znaczy, że ta nasza wolność religijna byłaby bardzo ograniczona, więc my się nie domagamy kolejnych przywilejów, tylko my się domagamy ochrony prawnej tej wolności, która jest nam gwarantowana w Konstytucji. O to tutaj chodzi. Jeżeli mamy wizerunek świętego, który jest związany z dogmatem religii katolickiej, to domagamy się, żeby ten wizerunek świętego był prawnie chroniony, że nie można z tym wizerunkiem robić dowolnych rzeczy, z niego szydzić, czy przerabiać go w dowolny sposób. Tak samo, jeśli mówimy o wizerunku Chrystusa na krzyżu, czy nawet samym przedmiocie krzyża, samym symbolu krzyża, no to jest symbol wiary, a więc on też powinien podlegać ochronie prawnej. Krzyż, który stoi przy świątyni, czy w środku świątyni, czy na terenie przykościelnym, ale także krzyż stojący w innym miejscu, w miejscu publicznym, chociażby na Giewoncie. Ale jeżeli jest to krzyż, który jest miejscem wykonywania kultu religijnego, jeżeli to jest krzyż, który tradycyjnie jest związany właśnie z wykonywaniem obrzędów czy aktów religijnych, bo przecież przy tym krzyżu ktoś się zatrzymuje, bo do tego krzyża się pielgrzymuje, tak jak chociażby do krzyża na Giewoncie, bo z tym krzyżem związane jest wykonywanie obrzędów religijnych, no to ten krzyż musi podlegać ochronie prawnej, bo inaczej jak możemy mówić o wolności religijnej, jeżeli z krzyża, tak jak z tego krzyża na Giewoncie dowolne osoby będą sobie czyniły, przepraszam, że użyję tego sformułowania, ale słup ogłoszeniowy, na którym będą wieszały dowolne transparenty czy dowolne treści, które uważają, że akurat powinny na tym krzyżu się ukazać. No nie, krzyż musi podlegać, tak samo kapliczka przydrożna, tak samo figura, która stoi w takim czy w innym miejscu. To wszystko jest elementem właśnie tej wolności religijnej, o którą zabiegamy i którą chcemy chronić. Nie domagamy się żadnych przywilejów, domagamy się prawnej ochrony.
Stop agresji wobec chrześcijan. Naszym gościem jest pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Numery telefonów dla słuchaczy Radia Maryja z Polski Północnej 56 655 2355 dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 011 48. Radio Maryja, bardzo proszę, halo? Proszę bardzo, halo, halo?
Halo?
Kogo witamy?
Halo, halo?
Tak, bardzo proszę, halo. Bardzo słaba jakość połączenia. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, prosimy.
Kłaniam
bardzo.
Kłaniam się ze Śląska.
Jak pani na imię?
Bogumiła.
Bardzo prosimy, pani Bogumiła.
Ja chciałam zwrócić na taką jedną rzecz uwagę. Kłaniam się i dziękuję bardzo za tę audycję. Natomiast dlaczego wrogowie religii nie atakują wyznania mojżeszowego, nie atakują buddystów, nie atakują muzułmanów? Dziwna rzecz, że tylko atakują chrześcijan. No tak, bo sobie zdają sprawę, że gdyby zaatakowali pozostałe religie, a szczególnie muzułmanów, to spotkałaby ich odpowiednia riposta i kara. Więc jest to nie dość, że jest to... To nawet nie można powiedzieć, że to jest porównać z człowieczeństwem. To jest moim zdaniem poniżej człowieczeństwa, poza tym jest to szalone tchórzostwo. Więc to jest taki mój komentarz. Dziękuję.
Dziękujemy
bardzo.
Pozdrawiamy, Bóg zapłać. Bardzo proszę, pani wojewoda.
Rzeczywiście, to jest to, co pani Bogumiła powiedziała, to jest zauważalne. To zresztą też jest odnotowywane w wielu statystykach i raportach, które są na całym świecie, nie tylko w Polsce, przygotowywane w zakresie właśnie agresji wobec osób wierzących różnych religii. Z tych statystyk, z tych raportów wynika, że chrześcijanie są w skali świata najbardziej prześladowaną grupą wyznaniową. Tak, praktycznie co chwilę na świecie ginie jakiś chrześcijanin właśnie za wiarę, właśnie za to, że jest chrześcijaninem. I tutaj ta postawa taka chrześcijańska też niewątpliwie zachęca wielu agresorów do tego, żeby atakować właśnie nas i niszczyć niewątpliwie właśnie w szczególności kościoły chrześcijańskie, poczynając przecież od kościoła katolickiego. Dlatego też podejmujemy tę inicjatywę, dlatego chcemy postawić opór tej agresji, zaczynając od naszego oczywiście podwórka polskiego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Chciałam się dowiedzieć, czy ustawa będzie chronić duchownych, no jak pełniących specjalną misję i zaufanie wymagające zaufania społecznego, mianowicie przed zniesławianiami medialnymi, na przykład, znaczy w ten sposób, że gdy w sądzie okaże się, że to było zniesławienie, żeby no już z automatu musiało być to wydrukowane w głównych pismach i wskazanych również przez osobę pokrzywdzoną, bo zniesławienie, a później nic nie wiadomo, jeżeli sąd by oddalił sprawę. I żeby te osoby, które po prostu te oszczerstwa w sądzie przedstawiają, a później się okazują one nieprawdziwe, żeby były po prostu karane. Także wydaje mi się to bardzo ważne, że no bo niestety często się zdarzają takie te sprawy, a później nie wiadomo, jak zostały zakończone, a słyszy się, że zostały po prostu dana osoba została uniewinniona, ale po prostu już oskarżona, prawda, publicznie, ale później o tym jest cisza. Także to chciałam się o to dowiedzieć, bo to jest, wydaje mi się, bardzo ważne. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę.
Rzeczywiście to jest bardzo ważny problem, który pani poruszyła, przy czym jest to z takiego prawniczego punktu widzenia nieco odmienna część kodeksu karnego, czy powiedzmy nieco odmienna część prawa karnego, jeśli mówimy o znieważeniach czy zniesławieniach. Ten nasz projekt ustawy wprost nie odnosi się do tych przestępstw, a więc te rozwiązania, o których pani mówiła, to one niewątpliwie przydałyby się na gruncie polskich przepisów, przy czym akurat ten nasz projekt ustawy tego nie reguluje. No niemniej jednak nasza propozycja, która dotyczy zmiany przepisów, chociażby tego właśnie artykułu 196, czyli tego, co dzisiaj się nazywa obrazą uczuć religijnych, poniekąd także ta nasza propozycja chroni osoby duchowne w tym sensie, że my proponujemy przeformułowanie tego przepisu tak, aby on przewidywał karanie określonych czynów, określonych faktów, czyli nie tyle subiektywnie pojmowaną obrazę uczuć religijnych czyichś, jakiejś osoby czy osób, ale on będzie przewidywał karalność za lżenie czy wyszydzanie na przykład kościoła bądź jego dogmatów. I myślę, że w tym zakresie też mieści się właśnie ochrona osób duchownych, ale ten przepis też będzie właśnie przewidywał karalność za znieważenie miejsca kultu religijnego, za znieważenie świątyni, znieważenie przedmiotu kultu religijnego, a więc ocenie będą podlegać określone czyny i fakty, co się wiąże właśnie ze zniszczeniem, znieważeniem, z profanacją, powiedzmy, miejsca świętego czy miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych, a nie tyle będzie podlegała prawnokarnej ocenie właśnie ta taka nie do końca zdefiniowana obraza uczuć religijnych. Więc podsumowując, bardzo ważny problem, który pani poruszyła, myślę, że jest to kwestia rzeczywiście warta zgłoszenia parlamentarzystom, bo to też powinno być, zgadzam się, uregulowane, przy czym akurat w naszej ustawie nie do końca jest na to miejsce.
No i do tego zaznaczmy, że sprawa nie dotyczy tylko kapłanów, jeżeli chodzi o fałszywe oskarżenia, ale każdego obywatela naszego kraju. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Teresa z Polski.
Witam pani Tereso.
Witam bardzo serdecznie. Ja chciałam poruszyć taki temat. w województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Bobolin, jest prowadzone gospodarstwo agroturystyczne, agroturystyka. Prowadzą to dwie dziewczyny, które określiły się jako lesbijki. I tam jest cały czas masa dzieci z różnych przedszkoli, okolicznych, ze szkół, w tym gospodarstwie. Jak ustosunkuje się pan, że na właśnie na tym terenie funkcjonuje taka jednostka? Czy to jest możliwość ukrócenia takich, bo to trzeba nazwać procederem, bo jeżeli osoby prowadzące deklarują tak. się, że są...
Pani Tereso, jest to poza tematem dzisiejszej audycji. Ja rozumiem, że korzysta pani z obecności w studiu pana wicewojewody, dlatego ja, panie wojewodo, poproszę dosłownie o krótką odpowiedź, abyśmy rzeczywiście nie odwrócili naszej uwagi od tego głównego tematu, którym jest agresja wobec chrześcijan, której chcemy postawić właściwą tamę. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za to zgłoszenie. Przyznam, że nie znam tego miejsca, o którym pani mówi, ale zanotowałem sobie, postaram się, na ile to będzie możliwe, sprawdzić i jeżeli będzie możliwe, podjąć jakieś działania i też przekażę na pewno tą sprawę Stowarzyszeniu Fidei Defensor ze Szczecina, które działa na tamtym terenie, żeby też się tym zainteresowało. Dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I z tej strony Grażyna Dudek-Stębicy. Ja jestem oburzona tym wszystkim, co słyszę nawet o Ojcu Świętym. Oddał życie, można powiedzieć, za naszą ojczyznę. I teraz tyle się dzieje złego. Kiedyś kardynał Stanisław Dziwisz też miał tyle przykrości. Przecież to są po prostu święte osoby. A tak samo my ludzie. Tyle mówi się nieprawdziwych rzeczy niejednokrotnie, że człowiek aż nie może tego wszystkiego znieść. Naprawdę, nie wiem, ale bym powiedziała, że naród jest chyba już taki podzielony. Komu na tym wszystkim zależy? Kto tym wszystkim rządzi? Jak to jest możliwe, żeby takie zło się działo w naszym kraju? Nasi rodzice, dziadkowie walczyli. Tak się nam wydawało, że mamy już dobrą, niepodległą ojczyznę. Wspaniałą, mamy dobry rząd. I nagle się tyle złego dzieje. A tak człowiek chciałby, żeby wszystko było dobrze.
Tak, to pytanie, pani Grażyno, musimy także sami sobie postawić, bo to przecież ludzkie serce i człowiek jest źródłem tych różnego rodzaju działań także podejmowanych. Dlatego jako osoby wierzące, panie wojewodo, no musimy zmobilizować się, musimy podjąć bardzo konkretną aktywność, aby tym różnego rodzaju falom chociażby agresji wobec nas, chrześcijan, katolików, no postawić skuteczną tamę i stworzyć takie warunki, w których rzeczywiście nasza wolność, ta zagwarantowana konstytucyjnie, będzie chroniona.
Zdecydowanie tak. Ja podzielam oczywiście tą troskę i też to zamartwienie o to, co się dzieje w takim kontekście szerszym, społecznym. Też dostrzegam właśnie to takie odejście od niestety od kultu świętego Jana Pawła II i to ten fakt, że jego wizerunek, jego też nauczanie jest niejednokrotnie w ostatnich czasach szargane i temu też służyć ma ta ustawa, to znaczy w niej także chodzi o to, żeby właśnie zagwarantować prawną ochronę właśnie chociażby wizerunkom świętych, w tym być może w szczególności właśnie świętego Jana Pawła II, ale także doktrynie Kościoła w część, w którą wchodzi także przecież nauczanie świętego naszego papieża Jana Pawła II, więc myślę, że to jest szalenie ważne, żeby podjąć ten trud, to co możemy jako katolicy, ale też jako obywatele, jako obywatele naszego państwa podjąć, a więc włączyć się w tą zbiórkę podpisów, nawet ten jeden czy tych kilka podpisów zebranych wśród rodziny, wśród osób najbliższych, wśród grupy, w której się funkcjonuje, chociażby grupy parafialnej, to także pomoże. Każdy podpis się liczy. Im więcej ich zbierzemy, tym większą siłę też jako katolicy pokażemy. Myślę, że to jest bardzo ważne, więc zachęcam i namawiam do takiej aktywności. Jeszcze raz powtórzę ten adres strony internetowej w obronie chrześcijan.pl. Tam wszystkie informacje, ale także dane kontaktowe do nas, jakby ktoś chciał się bezpośrednio z komitetem skontaktować i uzyskać informacje, jak pomóc, gdzie pomóc, w jaki sposób te podpisy zbierać. Zachęcam do kontaktu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ania Kujawsko-Pomorskie, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego tutaj, gościa zaproszonego do studia oraz wszystkich słuchaczy. No, przysłuchuję się chwilę właśnie tutaj w tej audycji, no, tym wszystkim wypowiedziom i jedna myśl mi się cały czas nasuwa, tak, że rzeczywiście jest tak, że w życiu po prostu nie da się siłą zmusić kogoś do szacunku, ani nie da się zmusić do miłości. I Pan Jezus właściwie pokazał nam taką drogę. On też mógł w zasadzie postawić się ponad wszystkich, po prostu jakby pokazać swoją potęgę, swoją moc i wszyscy by padli i uklękli na kolana, po prostu, tak by było. A jednak On pokazał nam zupełnie inną drogę, bo wie, że nie chce mieć niewolników, tylko ludzi po prostu wolnych, miłujących Go. I nie mogę się oprzeć wrażeniu, że te osoby, które profanują krzyże, które nie, no, po prostu idą, no, jedną wielką profanację czynią, to są osoby, które jednak nie poznały miłości Jezusa. One po prostu gdzieś w życiu nie spotkały tej miłości. I to jest po prostu przyczyna tego. One są po prostu, te osoby są zwyczajnie ofiarami. Nie wiem czego w zasadzie. Jakichś wieloletnich zaniedbań. Pewnie w rodzinie, może na katechezie, w szkole. Nie wiem, po prostu naprawdę nie wiem, ale jedno co wiem i co jest, czego jestem pewna, to że Pan Jezus chciałby, żebyśmy po prostu bardzo mocno ogarnęli ich modlitwą.
Bo nasza i to moc, czynimy, Pani Anno.
I chrześcijan jest moc po prostu w Bogu. Bóg da sobie radę, On sam wystarczy.
Tak.
A mamy takie prawo, nawet ktoś mi tutaj podpowiedział niedawno, że jeżeli mężczyzna, ktokolwiek, postawi się w obronie no, zakłócenia mszy świętej i nawet zrobiłby krzywdę komuś, tak, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jest zwolniony z odpowiedzialności, ponieważ działał w imię konieczności wyższej, więc jakieś prawo chroniące tak naprawdę mamy, nie? Więc jestem oczywiście za tym, jestem przeciwna wszelkim profanacjom, wszelkim atakom, bo to jest po prostu, ale to też wypływa z naszej kultury, to co tu coś poszło nie tak. I na pewno jak odgórnie zaczniemy to robić, to zepsujemy całą resztę. Takie mam przeczucie. To jest tylko moje odczucie, tak? I pewnie można się ze mną nie zgodzić. Ale pozdrawiam serdecznie. No dziękuję, że ta nasza troska jest i ona musi być. Ale może ona się powinna wyrażać właśnie w większej wierze naszej i zaufaniu Panu Bogu.
Tak, ale chrześcijańska zasada, Pani Aniu, to modlitwa i czyn. Nie wystarczy sama modlitwa, to jest po prostu za mało. Bardzo proszę, Panie Wojewoda.
Ja myślę, że jedno drugiemu nie stoi na przeszkodzie, to znaczy to, o czym Pani powiedziała, więc modlitwa za sprawców i też taka głęboka wiara, wiara w Pana Boga, wiara w Kościół, nie stoi na przeszkodzie czynom, bo też jako katolicy, jako Kościół jesteśmy powołani przecież do ewangelizacji, ale też i do takiego czynnej takiej obrony naszego Kościoła i myślę, że ta nasza inicjatywa jest tego przejawem. Jako świeccy katolicy też przecież powinniśmy włączać się w to dzieło obrony Kościoła, a więc Kościoła w sensie materialnym, ale też Kościoła w sensie duchowym, tego, co ten Kościół też w przestrzeni publicznej czyni, mówi, buduje. Wszystko to jest elementem tego naszego wielkiego Kościoła powszechnego i to powinno też być chronione oczywiście przede wszystkim pewnie w modlitwie i w naszej wierze w Pana Boga, ale też powinno być w mojej ocenie Myślę, że w ocenie wszystkich tych osób, które włączają się w tą naszą inicjatywę, powinno też podlegać ochronie z punktu widzenia takiego świeckiego, prawnego, państwowego, bo przecież jesteśmy chrześcijanami, katolikami, którzy żyją w konkretnym państwie, podlegamy konkretnemu prawu, jesteśmy obywatelami państwa, które ma określone zasady, a więc też jako obywatele mamy prawo i myślę, że powinniśmy domagać się, aby system prawny naszego państwa był tak sformułowany, żeby chronił zarówno nas jako obywateli, nas jako wiernych Kościoła, ale także nasz Kościół, bo on jest przecież również częścią naszego państwa. Stąd też myślę, że to, o czym pani powiedziała, czyli modlitwa, to na pewno bardzo ważne, ale czyn i próba usankcjonowania pewnych instytucji prawnych, właśnie to, co usiłujemy zrobić tą ustawą, to też jest bardzo ważne i do tego też zachęcam.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Iwona z Dolnego Śląska. Ja chciałam tylko zapytać o taką sprawę. Mianowicie, gdyby ta ustawa trafiła na jakiś opór, no powiedzmy byłyby trudności, czy byłoby możliwe przeprowadzenie referendum w tej sprawie? Może to takie trochę jest naiwne, ale no, więcej osób by się na pewno o tym dowiedziało, bo o tym wielu osób nie wie. Po prostu no, nie ma informacji na ten temat. Także no, może byłoby to takie trochę bardziej nagłośnione. To było takie moje pytanie. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobrej nocy. Bardzo proszę, pani wojewodo.
Jeśli chodzi o szerzenie informacji, rozpowszechnianie tej inicjatywy, to robimy co możemy, korzystamy między innymi z gościnności tej niezwykłej ojca dyrektora Radia Maryja, Telewizji Trwam, które to media rzeczywiście w sposób taki najszerszy spośród mediów naszych krajowych informują o tej naszej inicjatywie i bardzo nam pomagają, ale też oczywiście redakcja naszego dziennika, tutaj szereg materiałów na ten temat opublikowała, czy chociażby ostatni numer tygodnika Niedziela. Więc staramy się w miarę możliwości robić to, co się da w zakresie poszerzania informacji o tej naszej inicjatywie. Jeśli chodzi o referendum, to polski system prawny jest akurat tak sformułowany, że żeby zarządzić referendum, musi to zrobić określony organ do tego uprawniony. Nie jest to takie proste. Myślę, że według tych danych, które dzisiaj mamy zebrane, a więc już przeszło 75 tysięcy podpisów zebranych, a jeszcze przed nami przecież kilka tygodni akcji, uda nam się na pewno zebrać sporo powyżej tego wymaganego 100 tysięcy podpisów, a więc ta ustawa na pewno trafi do Sejmu i będzie musiała być przedmiotem obrad sejmowych, dlatego że inicjatywa obywatelska właśnie ma tą przewagę nad innymi formami wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, że nie może to trafić do tak zwanej zamrażarki sejmowej, a więc na pewno ustawa będzie przedmiotem obrad sejmowych. Czy uda się ją przegłosować? No to już pewnie zależy, czy na pewno zależy od konkretnych decyzji, konkretnych posłów. Wydaje się, ja mam takie głębokie przekonanie, że im więcej podpisów zbierzemy, tym większy będziemy mieć argument, przynajmniej dla tych wahających się posłów, żeby tą ustawę poprzeć, a przynajmniej, żeby usiąść do rzeczywistej, takiej prawdziwej i merytorycznej rozmowy na komisjach sejmowych, żeby wypracować taki kształt tych przepisów, żeby one dawały ten skutek, o który jest pożądany i który mówimy. Także referendum, myślę, że to raczej dalsza przyszłość. Na tą chwilę skupiłbym się na poparciu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
I jeszcze jeden ważny element, to my jesteśmy także odpowiedzialni za przekazywanie tej informacji innym, więc nie zwalniajmy się z tego obowiązku, informujmy siebie nawzajem, zachęcajmy także w naszych rodzinach, w naszych zakładach pracy, w naszych parafiach do tego, aby w tę akcję się włączyć. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jolanta z Dolnego Śląska. Ja właśnie chciałam powiedzieć, bardzo dziękuję za tę audycję. Chciałam powiedzieć, że u nas jutro w parafii, dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza, który jest bardzo życzliwy tej inicjatywie, właśnie będziemy zbierać podpisy pod projektem tej ustawy i zachęcam wszystkich serdecznie mieszkańców Mirska i tutaj okolic Mirska, no po prostu, żeby przyjść i złożyć podpis.
Pięknie dziękujemy. To także piękne świadectwo. Pani Jolanto, życzymy siły na ten dzień jutrzejszy. No i niech się uzbiera jak najwięcej tych podpisów.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, Panie Wojewoda, za ten bardzo konkretny przejaw podjęcia inicjatywy we wspólnocie parafialnej.
Bardzo dziękuję, Pani Jolanto, za to świadectwo i za tą też odwagę taką do podjęcia tego czynu. Także o to chodzi. Rzeczywiście do nas się zgłasza niemało osób, które pobierają karty do składania podpisów i podejmują właśnie takie działania polegające na zbieraniu tych podpisów w swoich grupach modlitewnych, w swoich grupach rekolekcyjnych, w swoich parafiach, bo im więcej wolontariuszy jest także wśród właśnie osób, nie chcę użyć złego sformułowania, ale powiedzmy osób niezwiązanych bezpośrednio z komitetem czy z inicjatorami tej inicjatywy, ale osób, które dowiedziały się w trakcie i chcą wspomóc tą akcję, tym niewątpliwie więcej podpisów uda nam się zebrać. Także bardzo dziękuję za ten kontakt z księdzem proboszczem i za tą inicjatywę, że będziecie Państwo zbierać. Oczywiście zachęcam mieszkańców Dolnego Śląska do składania tych podpisów właśnie tam na miejscu. Ja mam świadomość oczywiście tego, że im bliżej miejsc domów, miejsc zamieszkania te podpisy będą zbierane, tym łatwiej uda nam się te podpisy uzbierać. Mogę też powiedzieć i zachęcić, już korzystając z tej okazji w tej chwili, że także jutro będą zbierane podpisy między innymi pod Jasną Górą, a więc jeżeli są wśród słuchaczy pielgrzymi albo osoby mieszkające w Częstochowie czy w okolicach, to także zachęcam do odwiedzin Matki Boskiej Jasnogórskiej, Częstochowskiej i również tam będzie można spotkać zarówno jutro, jak i w poniedziałek wolontariuszy zbierających podpisy pod tą ustawą, ale także w Licheniu mam też informacje, że będą te podpisy również zbierane, także jeżeli ktoś tam pielgrzymuje lub mieszka, to również zachęcam do złożenia podpisów.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie wracamy z wakacji ze Szczecina i dowiedzieliśmy się z telewizji szczecińskiej, oglądając tam program, że jest taka akcja i tu przysłuchując się tutaj poprzedniczce pani, która mówiła, że jest mało rozpropagowana. Powiem tak szczerze, że właściwie dziwię się Episkopatowi Polskiemu, bo właściwie Episkopat Polski się powinien włączyć. Tutaj chwała tym inicjatorom, wszystkim, którzy tutaj z własnej strony, jako katolicy, jako my chrześcijanie, podjęli tą próbę tego zwalczania, ale uważam, że jako cały Episkopat Polski, na czele właśnie z prymasem polskim, powinni się włączyć tą akcję rozpropagowania Kościoła, bo tak jak ta pani mówiła, jeżeli katolicy nie będą tego o tym słyszeć, to bardzo będzie nas mało. Zbierzmy nie 100 tysięcy, a zbierzmy milion tych podpisów, jeżeli się wszystkie zezwiemy, bo jeżeli tak, to właściwie pozwolimy sobie na to, żeby nam przecinali te prawa, w cudzysłowie mówiąc, i pozwolimy sobie na to, że będą nas tutaj katolików jako sprowadzać do ludzi drugiej kategorii. Tego nie może być. Także tutaj gorący apel właściwie do władz kościelnych, do kościoła, żeby propagować jak najszerzej tą akcję, pokazywać właśnie ludziom, że są tacy ludzie, którzy chcemy walczyć. Uważam, że wtedy dopiero możemy zebrać więcej tych podpisów i to będzie taka właściwie ta nasza cegiełka, ale naprawdę chwała tym wszystkim ludziom, którzy podjęli tą inicjatywę. Naprawdę, no wielkie dzięki. A co do jeszcze jednej, drugiej takiej przemyślanej rzeczy, przecież też powinno być właśnie, że pierwszą sobotę miesiąca ofiarujemy modlitwę przebłagalną Maryi za wszystkie grzechy obrażenia. Też tak mało tego zachęcane ze strony Kościoła do takiej modlitwy.
W Radiu Maryja czynimy to wytrwale. Pozdrawiam pana. Jak pan na imię?
Tomasz.
Panie Tomaszu, i życzę oczywiście bezpiecznego powrotu. Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo. Bóg zapaść z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie wojewodo.
Panie Tomaszu, bardzo, bardzo dziękuję za ten sygnał, tym bardziej, że jak słyszę, wraca pan z wakacji w Szczecinie. Cieszę się, że dotarła ta informacja również do państwa. Jeśli chodzi o stanowisko episkopatu, to rzeczywiście z mojej wiedzy wynika, że na tą chwilę no nie ma takiego jednolitego czy spójnego stanowiska episkopatu. Prawdopodobnie w najbliższych dniach episkopat będzie się tą sprawą zajmował. Niemniej jednak mam informacje, ale także z moich bezpośrednich kontaktów z biskupami wynika, że wielu biskupów błogosławi tej akcji, także ją popiera, czy też nawet pomaga w określony sposób, więc jestem przekonany, że wielu duchownych także naszej hierarchii kościelnej jest za tą akcją i także ją wspiera, a jeśli chodzi o stanowisko episkopatu, to myślę, że to już jest kwestia wewnątrzkościelna i niewątpliwie także episkopat wypracuje stanowisko w zakresie właśnie tej naszej propozycji.
A tu ważną sprawą jest aktywność i inicjatywa także oddolna, ludzi świeckich, którzy także przecież wspólnotę Kościoła tworzą.
Otóż to, jako świeccy jesteśmy także przecież powołani do aktywności, do czynów, do ewangelizacji, do ochrony i obrony naszego Kościoła, więc myślę, że w szczególności właśnie ta aktywność świeckich jest w tej akcji ważna, dlatego że to, no nie ma co ukrywać, to świeccy w szczególności, czy w znakomitej większości chcą i zbierają te podpisy i także świeccy się podpisują przede wszystkim, a więc myślę, że w tej aktywności właśnie świeckich leży droga do sukcesu tej akcji, a więc jeżeli właśnie są osoby, które chciałyby w jakiś sposób wspomóc, po pierwsze składając swój podpis, ale po drugie pomóc troszkę więcej przy tej akcji, to tak jak jedna z poprzednich radiosłuchaczek, która zadzwoniła i która właśnie powiedziała, że będzie zbierać w swojej parafii, myślę, że to jest fantastyczna droga i takie świadectwo pokazujące, w jaki sposób najskuteczniej i najlepiej można się w tą akcję włączyć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Krystyna z Wrocławia. Pozdrawiam wszystkich państwa w redakcji i chciałam zwrócić uwagę na coś takiego, że przeszczęśliwa jestem i chyba większość nas słuchających, że powstaje taka akcja, ponieważ to już, co się dzieje z profanacją, z obrażaniem, to jest nie do zniesienia. I ostatnio spotkałam się z czymś takim, co przykro mi, przeprosiłam Boga za swoją reakcję, bo to czepianie się, przepraszam za brzydkie słowo, ojca Rydzyka i ciągle coś wymyślanie, no to, że sieć żabek jest ojca Rydzyka, to przepraszam, nie wytrzymałam i poruszyłam się tak dość niegrzecznie. Nie można dłużej tego tolerować. Dziwię się naszym sądom, chociaż rodzina moja mówi, przepraszam cię bardzo, ale kto ma ukarać, jakie sądy, czyje sądy. Więc tutaj wszyscy wiemy. Natomiast dobrze, że coś takiego jest, bardzo dobrze, chociaż rodziny są skrócone. Serce mi też pęka, ponieważ moje dziecko też kuszone przez złych ludzi i zawsze powtarzam, Boże, gdybyś ty mógł, ukaż zaraz za to, co mówią, co obrażają, to jest nie do zniesienia. Mogłabym tak mówić i mówić bez końca, każdy z nas wie i boleje. Tego dalej już nie można tolerować. Cieszę się ogromnie i po prostu nie mam słów uznania dla inicjatywy, która powstała i dla tego Pana, który o tym właśnie tak pięknie mówi. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Krystyno, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo pani Krystyno za te słowa, bardzo miłe, ale ja bym chciał się zrewanżować i powiedzieć, że nie znajduję słów uznania dla wszystkich tych, którzy nam pomagają, dla tych osób, które przede wszystkim podpisują się pod tą naszą inicjatywą, ale też dla tych, którzy pomagają, włączając się w tą akcję i zbierając podpisy w swoich miejscach, w swoich parafiach, w swoich grupach. To jest naprawdę nieoceniona pomoc, dlatego że grupa inicjatywna, a także grupa wolontariuszy, która funkcjonuje przy komitecie i też struktury Solidarnej Polski, które włączają się w tą inicjatywę. Jest to no, niestety grupa osób ograniczona, prawda? Nie są to nieprzebrane tłumy, chociaż pewnie by się takie przydała, więc właśnie pomoc takich osób jak pani, czy tych wszystkich, którzy nas słuchają, ale być może, którzy akurat nie mogą tego w tej chwili zrobić i nie słuchają, ale włączają się w tą inicjatywę, jest naprawdę nieoceniona. Każdy podpis jest ważny, nawet ten podpis. Dostawaliśmy też do komitetu takie przesyłki z jednym podpisem, karty wypełnione jednym podpisem, czy dwoma podpisami, więc widać, że rzeczywiście jest duże zainteresowanie tą akcją i każdy z tych podpisów jest ważny, każdy się liczy, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam ojca i naszego gościa dzisiejszego, mówi Stanisław z Centralnej Polski. Właśnie tu nasz gość powiedział, że nie ma podstaw właśnie, czy prokuratorzy nie mają podstaw, żeby zostali ukarani ci, którzy powiedzmy dopuścili się tej nieprawości, niszczenia tutaj tych emblematów religijnych, czy obrazy w ogóle. Natomiast ja pamiętam właśnie, jak arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii powiedział, on się nie wypowiedział powiedzmy, że tam na konkretną osobę, tylko ogólnie też powiedział to w homilii, że nadchodzi teraz zaraza tęczowa. I pamiętamy właśnie, jak obraził się między innymi pan poseł Biedroń, który chciał automatycznie jakby odsunąć arcybiskupa od posługi biskupiej. Pamiętam też, jak właśnie jeszcze za czasów pani prezydent Walc została tam zniszczona flaga tęczowa i też była obraza wielka, bo zostało to zniszczone. Pani prezydent to oczywiście z powrotem tą flagę wróciła na to miejsce, tam za opiekę, tam powiedzmy o tym pieniędzy, ale też była jakby no, obraza ze strony tych właśnie, którzy protestowali, że to tak się stało. I ja bym tutaj powiedział, że tutaj no właśnie prokuratorzy, no przypuszczam, że gdybym ja coś takiego zrobił, od razu bym był ukarany, czy nawet gdybym powiedział, że arcybiskup Jędraszewski no, powiedział, no, zwrócił dobrą uwagę. Też bym pewnie, gdyby ktoś się usłyszał, pewnie też bym był ukarany, prokuratorzy by się nie zastanawiali. Natomiast tutaj się zastanawiają, że właśnie osoby przychodzące, czy zakłócające mszę świętą, czy ewentualnie no, niszczą emblematy religijne, no nie ma podstaw. No więc to jest takie też to niezrozumiałe, więc mamy jakoś takie niezbyt dobre sądy w naszym kraju, przypuszczam, bo jedna strona by była ukarana, druga zaś nie, więc no tak, takie moje spostrzeżenia właśnie w związku z tym.
Dziękujemy.
Pozdrawiam i dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy panie Stanisławie. Szczęść Boże, bardzo proszę.
Tak, no rzeczywiście poruszył pan ważny problem, jeśli chodzi o taką działalność orzeczniczą, można powiedzieć, sądów czy organów ścigania. Przy czym akurat ten przykład, o którym pan wspominał, to niewątpliwie do ukarania za słowa właśnie odnoszące się do środowisk LGBT, czy do tej takiej tęczowej propagandy, one pewnie by, ewentualna kara byłaby wymierzona na podstawie innych przepisów niż te, które dotyczą obrazy uczuć religijnych, bo przecież te symbole tęczowe, czy też LGBT, no nie jest to religia. Jeśli chodzi o wymiar ten orzeczniczy, to rzeczywiście no, jest pewien problem dostrzegalny w tym, jak sądy rozstrzygają, jak interpretują tą obrazę uczuć religijnych i no, trudno to zmienić brzmieniem przepisów, bo niewątpliwie ludzi się w ten sposób nie zmieni, którzy zasiadają na tych stanowiskach. Aczkolwiek chciałbym też podkreślić, że przecież wśród sędziów i prokuratorów także są osoby wierzące, także są chrześcijanie i katolicy i są to różni ludzie, którzy także dostrzegają konieczność ochrony tych wartości religijnych. Natomiast no, zacząć musimy od prawa, zacząć musimy od tego, żeby te przepisy były sformułowane w taki sposób, żeby właśnie tych wątpliwości, o których pan wspomniał, nie było. No, dzisiaj ta redakcja, brzmienie tego przepisu o obrazie uczuć religijnych jest tak sformułowane, że daje właśnie sądom i prokuratorom możliwość umarzania, krótko mówiąc, tych postępowań. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, żeby doszło do obrazu uczuć religijnych, to na podstawie obecnie obowiązujących przepisów musi być więcej niż jedna osoba pokrzywdzona, dlatego że ten przepis mówi o obrazie uczuć religijnych innych osób, w liczbie mnogiej wymienia, innych osób. A więc musi być więcej niż jedna osoba, która zgłosi się do organu ścigania, bo znowu z przepisu, z orzecznictwa bardziej wynika, że ani sąd, ani prokuratura nie mają obowiązku szukać tych pokrzywdzonych. W związku z tym musi się zgłosić właśnie co najmniej dwóch pokrzywdzonych takich, którzy wskażą, że określony czyn, czy określona sytuacja, określona grafika, obrazek i tak dalej, czy wizerunek przerobiony na przykład Matki Boskiej, że obraża ich uczucia religijne i co więcej te osoby muszą wykazać, wyjaśnić, dlaczego taki czy inny obraz, czy takie czy inne działanie obraża ich uczucia religijne. Ja sam składałem nieraz zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, tego właśnie przestępstwa obrazy uczuć religijnych, niejednokrotnie składałem zeznania na prokuraturze, na policji i proszę mi wierzyć, nawet osobie z wykształceniem prawniczym często trudno jest wyjaśnić, dlaczego konkretny produkt na przykład sklepu internetowego, czy konkretny obrazek, konkretna sytuacja, czy konkretny fakt obraża uczucia religijne. I wyobrażam sobie, że tą trudność miałem nie tylko ja składając zeznania, ale prawdopodobnie też wiele innych osób, które odważyły się pójść na policję czy na prokuraturę i zawiadomić o popełnieniu przestępstwa. I to często jest wykorzystywane, krótko mówiąc, przez organy ścigania, które doszukują się w treści tych zeznań takich elementów, które dadzą podstawę do umorzenia postępowań. Dlatego też właśnie nasza inicjatywa obejmuje przede wszystkim zmianę tego przepisu o obrazie uczuć religijnych, dlatego że ten przepis jest, no, gwarantuje tak na dobrą sprawę bezkarność osobom, które profanują wizerunki czy miejsca kultu religijnego, czy przedmioty kultu religijnego.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Jadwiga ze Szczecina, z parafii świętego Stanisława Kostki. Otóż w ubiegłą niedzielę jako koło Radia Maryja zorganizowaliśmy zbiórkę podpisów podczas przed i po mszach świętych do współpracy poprosiliśmy Legion Maryja i inne grupy, które chciały uczestniczyć w pomocy nam przy zbiórce. Zebraliśmy przeszło 300 podpisów i jeszcze w dalszym ciągu zbieramy, ale to są pojedyncze osoby, biorą listy i rozprowadzają, to znaczy zbierają podpisy wśród swoich znajomych i nam dostarczają. I nie jest to żaden problem. Jest to wielka przyjemność móc wykonać pracę konkretną. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu.
Dziękujemy, pani Jadwigo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, głos ze Szczecina.
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za ten głos. Przyznam szczerze, że o tej Państwa inicjatywie w parafii Stanisława Kostki już wiedziałem i rzeczywiście te podpisy zdaje się, że już chyba trafiły do komitetu, czy zaraz trafią, ale faktycznie ta inicjatywa była już mi znana, ale bardzo dziękuję, że Pani zadzwoniła, bo to jest kolejne świadectwo i kolejny przykład tego, jak w aktywny sposób można włączyć się do tej akcji i pomóc. 300 podpisów to jest naprawdę bardzo znaczna liczba. To jest już bardzo dużo. Jeszcze na terenie niełatwym do prowadzenia tego typu działalności, jakim jest Szczecin, ale jak się okazuje, wystarczy dobra chęć, wystarczy organizacja i pewnie też, jak sądzę, modlitwa wszystkich osób zaangażowanych w tą zbiórkę podpisów i fantastyczne wyniki można osiągać. Bardzo dziękuję jeszcze raz za tą pomoc.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jarosław Zechirowa na Kaszubach.
Witam, Panie Jarosławie.
Pozdrawiam ojca i szanownego gościa. Myślę, że już o tej porze, jako że już spora część tej audycji jest poza nami, można się pokusić o pewne podsumowanie pod tytułem Dokąd idziesz Polsko? Dokąd zbierzasz Polsko? Czy to już jest Polonia finita? Czy to dopiero się zacznie? Mamy jasny obraz, że w Polsce już niewiele mają do powiedzenia Polacy katolicy. W 2019 roku w Gdańsku została wybita szyba w żydowskiej świątyni, synagodzy. Jakiś to był zgiełk w mediach. Łącznie z panem prezydentem świętej pamięci, Pawłem Adamowiczem. Wszyscy zabierali głos. Czy tu można by zastosować słynne powiedzenie miej proporcjum mocium panie? A tymczasem sprawa jest, innego klasyka przytoczę, boleśnie prosta. Czy Polską jeszcze rządzą Polacy, czy już nie ma nic do powiedzenia? Czy jest jeszcze system, który jest w stanie obronić państwo polskie? Czy rzeczywiście już dochodzi do germanizacji sakrum, a nawet profanum? Bo widzimy, co się dzieje w Niemczech. Tam już jest kompletna degrengolada. Chaos, niewład, uwiąt. Czy to jest rzeczywiście metoda dla Polski? W Częstochowie byłem na pięknej uroczystości rocznicy Radia Maryja. Oczywiście podpisy składaliśmy z całą grupą i rozmawialiśmy z osobami, które zbierały te podpisy. Bardzo życzliwe. I z jednej, i z drugiej strony. Właśnie to samo pytały. Czy jeszcze Polską rządzą Polacy? Jaka jest metoda na to, żeby Polacy od tysiąca lat, kilku tysięcy lat, będący gospodarzami na tej ziemi, którzy nie emigrowali nigdzie po świecie za chlebem, którzy mieli na własnej ziemi wszystko do dyspozycji, tym bardziej Kaszubi, kilka tysięcy lat wstecz. Czego my się boimy? Czy my musimy rzeczywiście zbierać podpisy? Ktoś mi powiedział, właśnie w Toruniu byłem też 2 tygodnie temu na uroczystości, wspaniałej dziękczynieniu. Czy my rzeczywiście jesteśmy jeszcze w Polsce? Czy my już musimy się wyprowadzić, bo ktoś inny nami będzie rządził?
Dziękuję, Panie Jarosławie. Państwo, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Do działania, ale musimy najpierw sobie obrać prawdziwie polski rząd.
Dziękuję, Panie Jarosławie. Bardzo proszę, Panie Wojewodo.
Dziękuję za to, o czym Pan mówił i przede wszystkim za włączenie się w naszą akcję i złożenie podpisów. To jest ciekawy przykład, ten, o którym Pan wspomniał, tej wybitej szyby w synagodze gdańskiej, bo rzeczywiście był taki przypadek i w ramach takiej ciekawostki mogę powiedzieć, że sprawca tego zdarzenia został nawet aresztowany. na chyba 3 miesiące za właśnie przestępstwo zakłócenia obrzędów religijnych, bo w czasie, kiedy on wybił tą szybę w tej synagodze, odbywały się modlitwy. Nie słyszałem, żeby sprawcy zakłóceń mszy świętych, które te zakłócenia się odbywały, zwłaszcza jesienią 2020 roku, żeby sprawcy tych czynów byli aresztowani. Procesy, z tego co wiem, przynajmniej o kilku takich procesach wiem, że się toczą jeszcze, natomiast o aresztach nie słyszałem. Ja myślę, że tak, że w takim szerszym kontekście to, o czym pan mówił, jesteśmy wciąż gospodarzami we własnym kraju, tylko to też od nas zależy, jak sobie ten nasz kraj urządzimy. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z narzędzi tego wyrażania woli, naszej opinii, tego, co chcemy w naszym państwie i jak chcemy, żeby on był urządzony. Stąd też myślę, że to jest ważne, żeby korzystać też z tego narzędzia, bo także tym podpisem pokazujemy rządzącym, czy ludziom, którzy podejmują w parlamencie decyzje, że chcemy określonego kierunku zmian w prawie, bo chcemy, żeby to państwo było urządzone właśnie w taki sposób, żeby wolność religijna była chroniona, i myślę, że więcej wiary. Takim zawołaniem bym tą wypowiedź zakończył. Więcej wiary.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam zapytać, czy wysyłać te listy na adres do Szczecina, czy w danym rejonie, na przykład w Rzeszowie, jest osoba, która zbiera, do której można by było dostarczyć te listy.
Mm-hmm. A jak pani na imię?
Zofia.
Pani Zofio, tak jest, bardzo proszę.
Pani Zofio, możliwe są dwa rozwiązania. Oczywiście można jak najbardziej przesłać do Szczecina na adres Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Ten adres, który jest podany i na stronie internetowej, i też na samym formularzu, a więc ulica Narutowicza 6/U1, Szczecin 70231, kod pocztowy. I te podpisy na pewno bezpiecznie dotrą. Wiem, bo już otrzymujemy takie przesyłki i przepisy. Podpisy, przepraszam, bezpiecznie docierają. Ale jeżeli mowa jest o Rzeszowie, to też śmiało można, jeżeli nie ma pani ochoty wysyłać tych podpisów i chciałaby pani w bezpieczniejszy sposób, czy pani, czy inne osoby z Podkarpacia przekazać, to można oczywiście to zrobić w biurze poselskim. W Rzeszowie akurat mamy pana ministra, pana posła Marcina Warchoła. Proszę wybaczyć, ale nie jestem w stanie adresu biura poselskiego pana posła.
Pani Zofia wie.
Jak pani Zofia wie, to zdecydowanie można do biura poselskiego pana posła Marcina Warchoła, który zresztą jest współautorem tych przepisów i tej propozycji legislacyjnej. Człowiek bardzo zaangażowany w tą akcję, też jest pełni funkcję zastępcy pełnomocnika komitetu, a więc na pewno, jeżeli do pana ministra trafią te podpisy, to będą w odpowiedni sposób i zabezpieczone, a później złożone w Sejmie.
Tak, także zachęcam. Dobre ręce, pani Zosiu.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Mam też ulotkę, posiadam ulotkę.
Pięknie.
Też rozdaję te ulotki, właśnie jest wszystko wytłumaczone.
Dziękujemy i pozdrawiamy Rzeszów. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję
z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Cześć Boże, tu kłania się Wiesława z Indiany. Pozdrawiam bardzo was, kochani. Ojcze i gościa, i po prostu niedawno się wsłuchałam w tą audycję i tak właśnie, jak ta pani się jedna wypowiadała o ojcu Rydzyku, właśnie nie tak dawno mi się też tak oberwało, bo ktoś tam napisał, o, czy Rydzyk ma rodzinę, on tam coś takiego, no ja się wstawiłam, no ja im tam później mówiłam, żeby oni sobie o tym przypomnieli przy śmierci. O Boże, ja tak sobie pomyślałam, naprawdę nieraz to trudno wytrzymać, no po prostu jak reagują, i tak sobie myślę, dobrze, że ojciec Rydzyk no nie zwraca na to uwagi, no ale naprawdę no nieraz tak człowiek chce to minąć, a to tak się garnie i to nie tylko mężczyźni, ale i kobiety też. I takie wulgary, i tego ja później musiałam ich zablokować. I mimo wszystko te podpisy, jak się bardzo cieszyłam, że właśnie ktoś tam właśnie zorganizował te podpisy. Ja się pytałam, gdzie mogę się podpisać i do tej pory jakoś, no nie wiem, nikt mi nie powiedział, nie wiem, czy tam no, gdzieś tam na przez komputer się mogę podpisać, czy i tak jutro się wybieramy to na pielgrzymkę, może jakby to było ważne, to ja bym wzięła listę i tam prosiła ludzi też, żeby się podpisywali. Nie wiem, czy to jest dobra myśl,
tak,
czy nie.
Pani Wiesławo, proszę przejść na odbiór radiowy, a my za chwileczkę z panem wojewodą będziemy chcieli także udzielić odpowiedzi. Głos naszych rodaków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bardzo proszę, pani wojewoda.
Piękny, piękny głos. Dziękuję też za ten telefon. Myślę, że najłatwiejszym sposobem wsparcia tej naszej inicjatywy jest skorzystanie z dokumentów i plików, które są zamieszczone na stronie internetowej w obroniechrześcijan.pl. Bez polskich znaków pisany adres jednym ciągiem w obroniechrześcijan.pl. Tam na tej stronie internetowej w bardzo łatwy sposób można znaleźć, no chociażby właśnie ten formularz służący do zbiórki podpisów. Można go wydrukować, zebrać podpisy. Pod inicjatywą mogą się podpisywać obywatele polscy, którzy posiadają prawo wybierania do Sejmu. A więc jeżeli są wśród państwa takie osoby, to jak najbardziej mogą się podpisać. Jeszcze mamy trochę czasu, także myślę, że przesyłka z podpisami ze Stanów Zjednoczonych na pewno zdąży dotrzeć do nas, do komitetu. Na stronie internetowej też jest dokładny adres, gdzie można te podpisy odesłać. Zachęcam do tego jak najbardziej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Krakowa dzwonię, no kilka razy już zabierałem wcześniej głosy. Ja mam taką zasadniczą rzecz, już się przedstawiłem, ale chciałem odnośnie podpisów doradzić pewną rzecz, która kiedyś mi w latach 90. dużo pomogła. Doświadczenia zbierałem, poza tym mój proboszcz, już obecnie emeryt z parafii świętego Józefa w Krakowie, ksiądz Franciszek Kołacz, podpowiedział, kazał mi po prostu dać ogłoszenie na poprzednią niedzielę, nie zbierania podpisów. No i to zaowocowało wzrostem podpisów. Ja dam taki przykład. Na Radio Maria zostało zebranych w Arce Pana, to była wtedy największa parafia w Hucie, jeszcze nie podzielona na podparafie, nie było kościołów wybudowanych, dała mi 1006 podpisów. Radio Maria nadawało jeszcze z Gorzkowa za Wieliczką, jeszcze nie było na Bonarce w Krakowie, na tym starym zakresie UKF-u. A później byłem z jedną sprawą też w Arce Pana. Chodzi o to, że tam były tłumy naprawdę. Chodziło o to, żeby się podpisywali ludzie idący do kościoła, którzy już wiedzieli, w jakiej sprawie te stoliki są. Oczywiście odpowiednia liczba stolików. Ja powiem mieszkańcom z Krakowa, że główne wejście do Arki było obstawione 6 stolikami. 2 po lewej, w środku, strumienia wychodzących wiernych i 2 po prawej.
Panie Józefie, było... ciężko tak. Teraz o tych sprawach organizacyjnych w takich szczegółach mówić, więc dziękujemy za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście no trzeba pomyśleć, trzeba się zorganizować, panie wojewodo, trzeba poprosić innych o pomoc, aby no po prostu nasze działanie było skuteczne. No o to chodzi.
Cenny głos, mamy jeszcze kilka niedziel do zakończenia akcji, a więc rzeczywiście można zrobić tak, żeby najpierw zrobić takie w parafii ogłoszenie przygotowawcze, a później w kolejnym tygodniu te podpisy zbierać. Mam także przygotowaną, jeżeli ktoś by sobie życzył, to za pośrednictwem tej strony internetowej, o której mówiłem, w obroniechrześcijan.pl, tam jest adres podany, czy kontakt też telefoniczny, można się skontaktować. Jeżeli ktoś by sobie życzył, to mam także przygotowaną taką propozycję ogłoszenia właśnie do odczytania w trakcie ogłoszeń parafialnych w kościele. Jeżeli ktoś chciałby z takiego gotowego wzoru skorzystać, to także mogę coś takiego udostępnić i do tego zachęcam. Poproszę o kontakt i jak najbardziej udostępnię również taką formę.
Panie Józefie, dziękujemy i liczymy, że również i teraz skuteczność pana zaangażowania będzie tak owocna, jak chociażby w tych wspomnianych akcjach. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Bardzo proszę, panie Kazimierzu.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, pana wojewodę, Pana łączącego mnie na linii i wszystkich pełnymi tytułami radiosłuchaczy w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
Tak, teraz do rzeczy już, panie Kazimierzu.
Bardzo dziękuję za podjęcie tej tematyki obrony i ochrony osób wierzących, która to tematyka jest obecnie bardzo ważna w życiu naszym religijnym i społecznym. Obecnie żyjemy w trudnych, ale i w bardzo dziwnych czasach. Prawda nazywana często jest kłamstwem, a kłamstwo prawdą. Człowiek częstokroć nie dąży do czynienia wokół siebie dobra, lecz pragnie przyłożyć, w cudzysłowie to słowo, bliźniemu, a zwłaszcza ludziom wierzącym. Tymczasem tylko godne życie daje radość i nadzieję na wieczność. Dlatego też nie zrażajmy się trudnościami. Pan Jezus powiedział swoim uczniom: mnie prześladują i was prześladować będą. I to właśnie ma miejsce w naszej rzeczywistości życiowej. W dniu dzisiejszym na przykład wyczytałem w internecie, że Radio Maria, a ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk w szczególności, ludzi wprowadzają w błąd, mówią nieprawdę i wykonują bardzo złą pracę. Tymczasem każdy godny, normalny człowiek wie i rozumie, że Radio Maria we współczesnym czasie dla Polski jest błogosławieństwem i dla Polaków. Wskazuje kierunek życia, pokazuje to, co jest dobre, zwraca uwagę na wszelkie zło, uczy miłości do Pana Boga, do bliźniego.
Tak, Panie Kazimierzu, ostatnie zdanie już, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy pięknie, Bóg zapłać. Oczywiście, no, to jest również i ten ważny element, o którym wspominamy, Panie Wojewodo. No, czujemy się w tej sytuacji tak jakoś rzeczywiście jako osoby, które w ostatnim czasie doświadczają bardzo mocno różnego rodzaju prześladowań, także w tym wymiarze wolności religijnej.
Tak, to prawda. Na pewno jest inny wymiar tego prześladowania. Niejednokrotnie, jak czytam też reakcje na tą podejmowaną przez nas inicjatywę, na komentarze różnych osób, czy w internecie, czy poza internetem, i zapoznaję się z opiniami gdzieś tam zewnętrznych, powiedzmy, środowisk, to niejednokrotnie szydzą z nas, czy śmieją się z nas i twierdząc, że żadnej chrystianofobii nie ma, że żadnych prześladowań nie ma, kto was prześladuje i tak dalej. Więc niewątpliwie ten wymiar właśnie tej agresji w stosunku wobec chrześcijan, czy prześladowań jako takich jest inny, przynajmniej na tą chwilę w Polsce, bo póki co no nie musimy oddawać ofiary życia za naszą wiarę tu w Polsce, ale przecież już wiemy o tym, że na świecie chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną, wyznaniową, że chrześcijanie codziennie giną za wiarę w wielu państwach świata. I te prześladowania są faktem, chrystianofobia jest faktem, więc no, musimy się z tym mierzyć, ale myślę, że też powinniśmy na to w określony sposób odpowiadać, i taką próbą tej odpowiedzi jest właśnie ta nasza inicjatywa, próba zmiany prawa, które będzie w sposób właściwszy, czy taki skuteczniejszy, chroniło tą naszą wolność religijną w Polsce.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie. Dzwonię z Elbląga, Celina z Biura Radia Maria.
Witam pani Celina.
I chciałabym powiedzieć, iż na obydwu pielgrzymkach, zarówno w Częstochowie, jak i w Toruniu, grupy nasze składały swoje podpisy. Ale chcę powiedzieć, że jutro, dzięki uprzejmości ojca proboszcza, będziemy zbierać właśnie podpisy pod poparciem w tej wspaniałej akcji. I dlatego też zapraszam wszystkich i pamiętać proszę, żeby mieć przy sobie dowód osobisty lub znać PESEL, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję. Aha, jeszcze powiem, że od godziny 8 do 13 będziemy po każdej mszy świętej w parafii Matki Bożej Królowej Polski. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Głos z Elbląga, pani wojewodo.
Bardzo cenny głos. Dziękuję za tą państwa inicjatywę. To bardzo ważne, że również na tamtym terenie u państwa w regionie zbieracie państwo te podpisy. Każdy podpis jest ważny. Pani poruszyła bardzo ważną kwestię rzeczywiście z tym numerem PESEL. Otóż często spotykamy się, zbierając podpisy, z pytaniami, czy rzeczywiście na pewno ten numer PESEL jest potrzebny i czy jest on niezbędny, czy nie można podpisać się bez PESEL-u. No bo wielu z nas czuje taką obawę, czy dostrzega taką obawę właśnie związaną z podawaniem numeru PESEL. Otóż chciałbym wyjaśnić, że dane, które są umieszczone na formularzu, wynikają z przepisów ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Nie są to dane wymyślone czy żądane przez nas jako komitet bezpodstawnie. Niestety ustawodawca przewidział taką właśnie formę, że należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz podpisać się pod tym naszym właśnie zgłoszeniem, czy w tej naszej rubryce, a więc numer PESEL niestety jest niezbędny. Wynika to z przepisów ustawowych. Te dane oczywiście są odpowiednio zabezpieczone, one będą przekazane do Kancelarii Sejmu zgodnie z ustawą, więc są bezpieczne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Krzysztof, w Gdyni, okolic Gdyni. Takiej sprawie, bo powiedzmy w krajach arabskich to za lekkie znieważenie bogatych się życie traci, a w Europie, na Zachodzie czy w Polsce też jest dużo bardzo, bardzo się źle dzieje. I znaczy takie prawo to jest bardzo dobra rzecz, tam wprowadzić taką ustawę, moim zdaniem. Trzeba bardziej naciskać, bo jakiś straszak może być, powiedzmy, to chociaż to już tam nie 5 osób zrobi, a jedna, to powiedzmy, jakoś to ograniczy tam przy takich czasami, no, co się działo w Polsce, że co jeszcze bym mógł dopowiedzieć, no mury miast, obroną miast, to też jakoś trzeba się bronić i tam.
Dziękujemy pięknie, panie Krzysztofie. Wspominaliśmy o tym w audycji, że dzisiaj jest ogromna bezkarność tych, którzy są sprawcami tych czynów, które bezpośrednio przecież uderzają w nas, chrześcijan.
Rzeczywiście z tej fali takich aktów profanacji czy dewastacji, które miały miejsce w 2020 roku jesienią, ale także tych sytuacji, które powtarzają się niestety do chwili obecnej, pomimo że tych sytuacji było, myślę, z całą pewnością kilkaset, a nie wyliczam to w to tych wszystkich wydarzeń czy sytuacji, które się odbywają w internecie, skazań czy powiedzmy osób, które zostały pociągnięte do odpowiedzialności karnej z tytułu podjęcia tych czynów, no jest kilkanaście może w Polsce. To są pojedyncze przypadki. Osoby, które popełniają te czyny, nie ponoszą w tej chwili tak na dobrą sprawę odpowiedzialności karnej, dlatego zmiana tych przepisów jest, krótko mówiąc, niezbędna, jeżeli chcemy osiągnąć taki cel w postaci właśnie ochrony miejsc świętych, miejsc kultu religijnego.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Wanda Maria z Warszawy.
Witamy Pani Wando.
Oczywiście chciałam powiedzieć, że ogromnie popieram tą akcję i niezmiernie się cieszę, że no są tacy, którzy tym, że tak powiem, się zajęli. No ja już jestem wiekowa, ale też zamierzam w naszej parafii porozmawiać z przewodniczącą akcji katolickiej, żeby właśnie zebrać podpisy, bo najwięcej podpisów zbiera się jednak pod świątyniami w niedzielę. I tutaj chciałam powiedzieć, że ja raczej jak obserwuję całą scenę naszą życia społecznego w Polsce, to jednak zauważam, że to prześladowanie jest u nas jednak, dlatego że przecież już były wypadki i pobić kapłanów i te wszystkie dewastacje świątyń. to przecież łączy się absolutnie już z akcją prześladowania chrześcijan. U nas była procesja Bożego Ciała i też jakaś grupa zakłócała naszą osiedlową procesję. Więc bardzo, bardzo się cieszę i ogromnie wspieram i już mam chętne osoby, które się podpiszą na tych formularzach, żeby poprzeć, żeby było jak najwięcej podpisów, bo uważam, że jest ogromna potrzeba i dość paląca, żeby taka ustawa się ukazała. Życzę błogosławionego wieczoru i Bóg zapłaci za wszystko, co ojcowie robicie.
Dziękujemy pięknie, pani Wando. Pozdrawiamy naszych przyjaciół w Warszawie. Proszę bardzo, pani wojewoda.
Również dziękuję bardzo za to podjęcie tego trudu zbiórki podpisów. Rzeczywiście akcja katolicka, z informacji, które do mnie spływają, wiem, że szeroko wspiera tą naszą inicjatywę i też wielu właśnie działaczy akcji katolickiej włącza się w tą zbiórkę podpisów, więc myślę, że jest to bardzo cenny taki kierunek, jeżeli rzeczywiście jest taka możliwość, żeby z tymi osobami porozmawiać na miejscu państwa, to zachęcam jak najbardziej do tego, rozmowy z proboszczami i z różnymi organizacjami katolickimi, bo one właśnie między innymi po to też są, żeby różnego rodzaju akcje realizować i podejmować. Dziękuję bardzo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Aniela. Ja chciałam zapytać, czy ta ustawa będzie obejmować też oszczerstwa wobec biskupów i księży, pismaków, przepraszam za to słowo, ale ja nie umiem inaczej ich nazwać, którzy w gazetach posądzają, bo przecież bezprawnie.
Tak, pani Anielo, my już częściowo do tego zagadnienia w dzisiejszych rozmowach się odnieśliśmy. Proszę przejść na odbiór i poproszę jeszcze pana wojewodę, aby odniósł się raz jeszcze do tego wątku, który został po raz kolejny zaprezentowany w ramach naszej audycji. Bardzo proszę.
Tak, ja podzielam oczywiście tą troskę i też oburzenie zachowaniami, czy tekstami, czy też wypowiedziami w wielu mediach pojawiającymi się w zakresie właśnie znieważania, czy też pomawiania osób duchownych o różnego rodzaju grzechy, co później często się okazuje nieprawdą. Niemniej jednak akurat ta nasza ustawa nie odnosi się do tych przepisów, które dotyczą znieważania czy pomawiania. Przepisy są w kodeksie karnym, ale też w ogóle w systemie prawnym tak formułowane, że one powinny mieć taki charakter uniwersalny. Także tak jak przepisy dotyczące przestępstw właśnie przeciwko wolności sumienia i wyznania dotyczą nie tylko Kościoła katolickiego, ale także innych kościołów i związków wyznaniowych, tak samo przepisy dotyczące znieważania i pomawiania dotyczą no nie tylko osób duchownych, ale dotyczą także innych osób, które są pomawiane i znieważane. Akurat nasza ustawa do tych przepisów się nie odnosi, aczkolwiek oczywiście rozumiem troskę też o dobre imię wielu osób duchownych, których właśnie dobre imię zostało zszargane różnego rodzaju nieodpowiedzialnymi wypowiedziami.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże Ojcze, Adam Smysłowic, nie będzie popalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam szanownego gościa. Ja z najstarszego miasta Śląska, Mysłowic. Więc cały dekanat mysłowicki jutro będzie zbierał podpisy, a z tej racji, że jutro obchodzimy pierwszą rocznicę powstania śląskiego. 1918 rok zaczęło się od Mysłowic. I cały dekanat mysłowicki będzie zbierał podpisy we wszystkich parafiach. Ja między innymi u naszego kochanego byłego i pierwszego prymasa Polski Augusta Klonda, Matce Boskiej Bolesnej. I będą kosztowe, no nie będę wymieniał, po prostu we wszystkich parafiach będziemy zbierać podpisy jutro. A to wszystko, żeśmy
celowo zrobili, żeby raz sprzeciwić się temu, co było, bo przecież ludzie, nasi pradziadkowie, to by tego nie zrozumieli, a oni sami walczyli o polskość i walczyli o to, żeby Polska była chrześcijańska, katolicka i była Polska. Śląsk był polski i katolicki. Piekary się kłaniają, ojcze, szanowny gościu. Pozdrawiamy. Cały dekanat Mysłowicki będzie jutro zbierał podpisy.
Tak, panie Adamie, dziękujemy i pozdrawiamy.
Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Mysłowic, ale też okolic, bo przecież Śląsk to bardzo liczny region, a więc zachęcamy wszystkich tych, którzy mogą dotrzeć do dekanatu Mysłowickiego, do którejś ze świątyń na terenie tego dekanatu, żeby złożyć swój podpis. Jeżeli ktoś mieszka w tamtych okolicach i jest mu bliżej, to bardzo ważna informacja. Zapraszamy do Mysłowic.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Już mogę mówić?
Tak, może pani mówi, tylko radio trzeba wyłączyć.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam zapytać, mówi Maria Siedlec, chciałam zapytać, czy na przykład posłowie, oni są bezkarni, bo są posłami. Nasza taka posłanka przecież w kościele wtedy zakłóciła mszę świętą i ona jest bezkarna. Od posłanki stają na czele tych grup, które chodzą dewastować i one są bezkarne. Czy to będzie też obowiązywało, żeby ci posłowie też byli karani?
Dziękuję pani Mario. Już przekazujemy głos panu wojewodzie. Tak, ten przykład miał miejsce u nas w Toruniu i okazało się, że immunitet poselski pani poseł pozwala przeszkadzać w mszy świętej osobom, które modlą się, będąc zgromadzone w świątyni. Bardzo proszę, panie wojewodo.
Tak, to jest bardzo przykra sytuacja i znana oczywiście szeroko w Polsce. Natomiast żeby pociągnąć osoby chronione, posłów, jako osoby chronione immunitetem, musielibyśmy znieść immunitet, a więc to jest niestety zmiana dużo szersza, zmiana wręcz ustrojowa i tutaj w ramach tej naszej inicjatywy obywatelskiej niestety aż tak daleko ingerować nie możemy, więc z przykrością stwierdzam, ale posłowie nadal będą także w tym zakresie chronieni immunitetem, a więc będą mogli ponosić odpowiedzialność tylko wtedy, jeżeli ten immunitet zostanie im przez Sejm, w tym wypadku, jeśli chodzi o posłów, jeśli chodzi o senatorów, to przez Senat, jeżeli ten immunitet zostanie im cofnięty. Natomiast posłowie zgodnie z obowiązującym prawem są właśnie chronieni immunitetem i rzeczywiście pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej jest daleko trudniejsze niż osób, które tego immunitetu nie mają.
Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Już.
Tak, radio, wyłączamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Proszę ojca, ja przyszłam w tej chwili, niestety nie mogłam słuchać całej audycji, teraz wróciłam dopiero. Chciałam powiedzieć, co się dzieje w Krakowie i czy... Gdzie można interweniować, żeby to zmienić? Więc w samym rynku krakowskim stoi przepiękny, najstarszy kościół ponad 1000 lat, kościół świętego Wojciecha. Na pewno ojciec go zwiedzał i był. I tam trwa adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 7 rano do godziny 21.30. O 21.37 jest ostatnia msza święta w Krakowie w tym małym kościółku, bo to jest maleńki, przepiękny kościółek. To jest coś niesamowitego. Proszę sobie wyobrazić, że w całym kościele jest dużo młodych ludzi, cisza, w ciszy adoracja Najświętszego Sakramentu. Ale i tu jest problem. Od pewnego czasu tuż przy murach kościelnych, tuż prawie przy drzwiach przychodzi zespół, który po prostu, ja rozumiem, niektórzy tam grają czasem na saksofonie, nawet dość mniej więcej, ale to nie o to chodzi. To jest łomot, to są bębny, to są jak łopatę w rynne, łopatą w rynne i straszliwe rytmy takie, że pewnego razu kobieta zasłabła, dlatego tak, że ona pani... miała... palpitację serca.
Tak, tak, no pani Małgorzato, no, więc ja już stawiamy, już za dużo szczegółów. Naprawdę szkoda czasu. Panie wojewodo, konkret, no włodarze miasta, prawda?
Myślę, że zdecydowanie włodarze miasta. Warto porozmawiać z tymi ludźmi, którzy grają, bo być może oni czasami nie są w ogóle świadomi tego, że grają przy świątyni i że zakłócają mszę świętą, więc zdecydowanie włodarze miasta, bo to na pewno teren miejski, a jeżeli to nie pomoże, no to wtedy myślę, że interwencja policji, dlatego że takie działanie też może stanowić przestępstwo zakłócania nabożeństwa, zakłócania mszy świętej i policja też może w takich sprawach interweniować oczywiście.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, pozostało nam jeszcze 12 minut do zakończenia naszego spotkania. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 0 48, z Ameryki i Kanady 0 11 48. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tu mówi Jolanta z Krakowa.
Witam panią.
Ja chciałam parę spraw poruszyć, króciutko będzie. Chciałam, no nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że wydaje mi się, że pan mi wymieniał, że zabronione powinno być lżenie, ośmieszanie osób duchownych. Być może nie dosłyszałam, ale powinno to być po prostu również w ustawie. Także tutaj chciałam zaznaczyć, że te osoby, które atakują i na uczelniach właśnie, i w kościołach, i rzekome LGBT, to są opłacane. Kiedyś filmik był puszczony w programie Jedziemy pana Rachonia w TVP Info pod tytułem WF-ista, bo tam jeden z obrońców właśnie tak się wydawało, że jest taką osobą. Nie chcieli wpuścić osób do kościoła właśnie, żeby po prostu bezczeszcze nie było. I jedna z tych osób powiedziała: pozwólcie nam wykonywać swoją pracę. No więc chciałam tutaj po prostu uzmysłowić, że tak to ma miejsce, jak te bojówki PO po prostu, gdzie nieźle płacą, to była informacja w wiadomościach, PO im nieźle płacą. No i jeszcze, przepraszam, szybciutko będzie, bo księża i wierni powinni nosić gaz pieprzowy albo żel jeszcze lepiej pieprzowy, żeby można było po prostu zadziałać. I chciałam tutaj jeszcze przypomnieć, że pani krytyk teatralna Temida Stankiewicz-Podchorycka już poruszała na antenie Radia Maryja przynajmniej dwa razy sprawę właśnie bezczeszczenia naszych utworów narodowych w teatrach, właśnie przerabianie pod tymi samymi tytułami, na przykład jak Dziady obecnie z Teatru Słowackiego, które po prostu no bezczeszczą nasze... to jest bezczeszczenie po prostu.
Tak, tak. Pani Jolanto, przepraszam, wątków bardzo wiele, na wiele z nich odpowiedzieliśmy. Nie to jest, panie wojewodo, przedmiotem tej ustawy. Poproszę o bardzo krótką odpowiedź.
Lżenie i wyszydzenie duchownych. Ja zanotowałem sobie tą kwestię. My w tej chwili w projekcie ustawy mamy wpisane lżenie, wyszydzanie kościoła, związku wyznaniowego, czy też jego dogmatów. Pochylimy się nad tym, w jaki sposób sformułować te przepisy, żeby to także mogło obejmować osoby duchowne.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Janina z Zakopanego. Ja będąc na pielgrzymce na Jasnej Górze słyszałam o zbieraniu tych podpisów i zdecydowałam tam, że jak wrócę tutaj, to podejmę tę akcję na terenie naszym i udało mi się od pana Siarki, posła z Nowym Targu, zdobyć te właśnie listy i dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza w parafii Miłosierdzia Bożego w dwie niedziele już ubiegłe zbierałam te podpisy
i poza parafią też od kogoś. Także na razie 200 osób się podpisało. No jeszcze dwie osoby, bo będą, to będzie już ten czas 200. I to, tym się chciałam podzielić, że można, powinniśmy zacząć działać oddolnie, nie tylko czekać, że ktoś nam podsunie coś. No różne są sytuacje, różni ludzie reagują na to, ale nie należy się zrażać. Szczęść Boże, tyle chciałam przekazać.
Szczęść Boże, głos ze Skalnego Podhala. Bardzo proszę, panie wojewodo.
Bardzo dziękuję za to działanie. Fantastyczna postawa. Można te zebrane podpisy na Podhalu oddać, te formularze oddać panu ministrowi Siarce. Jeżeli tak jest wygodnie, pan minister na pewno przekaże później do komitetu, bo też mamy kontakt, więc oby więcej takich osób, żeby to świadectwo pani dało też odwagę innym do podobnego działania. Bardzo dziękuję.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus, na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Andrzej z Wielkopolski.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Proszę księdza, żeby w kraju nastąpiła jakaś normalność, to pierwsze by trzeba zacząć od zniesienia immunitetu właśnie. Bo ci panowie pokazują, co potrafią, dlaczego nie są karani i kryją się immunitetem. Pierwsze w Polsce znieść immunitet właśnie tym ludziom.
Dzięki ogromne. To nie temat naszych dzisiejszych rozmów. Może przy jakiejś okazji, kiedy będą także ministrowie, uda się do tego tematu powrócić. Ostatni telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, ja szybciutko, Maria tak. Z Warszawy.
Witam, pani Mario.
Czy można już?
Tak? Szybciutko, jesteśmy już na antenie.
Witam ojca prowadzącego serdecznie i witam pana wojewodę. Ja, panie wojewodo, ja w pierwszej części słuchałam, jak są te zmiany w tych dwóch tam punktach. I chodzi o to, że przed chwilą pan wojewoda dodał, że lżenie osób duchownych. Ale ja na przykład zanim te marsze były, a ja z Warszawy, w Warszawie jestem, to były straszne te marsze czarne, to jakiś człowiek mnie obraził i ja wtedy jeszcze nie było tego trendu, to było 5 lat temu. Stałam przy kiosku i chciałam kupić nasz dziennik, a on chciał gazetę wyborczą, ja gazeta była, a ja mówię, a gazeta jest, a dziennika nie ma. I on wtedy powiedział, a co takie tutaj wymienił, co on uważa, ten dziennik. Ja powiedziałam, no jeżeli pan tak uważa, może niepotrzebnie, powiedziałam, to ja tak samo mogę nazwać pana gazetę. To on odskoczył kilka metrów i to na Saskiej Kępie, jakiś niby chyba pracownik, nie wiem, gazety wyborczej, i on krzyknął do mnie brzydkie słowo katolików. Co robić z katolikami? I ja powiem szczerze, jestem starą kobietą już, ale czegoś takiego nie słyszałam z taką agresją. I chodzi mi o to, czy nie powinno być też dodanie, być może ja nie zrozumiałam, zależenie w ogóle osób, no jak to tak można? I ja byłam bezradna. I jak go spotykam teraz, to mam ochotę go spytać, czy pan już zrobił z tymi katolikami to, co pan chciał, ale nie chcę zaogniać i nie chcę, ale cały czas o tym myślę i jestem oburzona, tak, że można tak. I byłam bezradna. Także panie wojewodo, może by dodać jeszcze, że lżenie w ogóle, no chociaż
tak,
to jest...
Pani Mario, dziękujemy pięknie. Wszystkiego dobrego. Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Dobrego. 5 minut pozostało, panie wojewodo, do zakończenia naszych rozmów niedokończonych. Telefonów i wątków bardzo sporo. Uczyńmy chociaż krótkie słowo podsumowania.
Ja myślę, że tak, podsumować możemy tę audycję w ten sposób, że te dyskusje i Państwa też telefony pokazały, że istnieje bardzo duża społeczna potrzeba zmian przepisów w zakresie ochrony wolności sumienia i wyznania, a także mówiliśmy o tym, że obecnie obowiązujące przepisy są nieaktualne, są martwe, nie dają tej ochrony, na której nam tak bardzo zależy. Dlatego apeluję, żeby pójść śladem wszystkich tych słuchaczy, którzy się do nas dzisiaj dodzwonili i pokazali właśnie swoje świadectwa, pokazali przykłady, pokazali to, jak własnym działaniem, czasami rzeczywiście nie aż tak dużym wysiłkiem można wesprzeć tą inicjatywę i też przyczynić się w ten sposób do ochrony zarówno naszej wiary, naszego Kościoła, ale też chrześcijaństwa jako takiego. Jeżeli nie postawimy tamy tym niewątpliwie niekorzystnym, takim smutnym zjawiskom, które w ostatnim czasie po naszym kraju się rozprzestrzeniają, no to niewątpliwie damy zielone światło właśnie tym osobom, tym sprawcom, tym środowiskom, tym ludziom, którym zależy na niszczeniu Kościoła, na niszczeniu wiary. Tutaj wiele z Państwa wypowiadało się właśnie o tym, że tych środowisk jest dużo, że one korzystają z różnego rodzaju wsparcia, że są opłacane, czasami trudno ustalić nawet skąd, że gdzieś tam próbują ingerować w funkcjonowanie Kościoła, być może nawet w jakiejś dalszej perspektywie by chciały zakazać wiary, czy też funkcjonowania Kościoła w takim kształcie, jakim on ma miejsce dzisiaj. Jeżeli my, katolicy, osoby właśnie powołane też do ewangelizacji, do działania, do czynów, jeżeli nie postawimy temu tamy, to myślę, że na takim gruncie świeckim, państwowym, nikt inny za nas tego nie zrobi. Pokażmy, że zależy nam na tym, że chcemy chronić naszą wolność religijną, chronić nasze konstytucyjne prawo do wyznawania religii, do wyznawania Pana Boga w tym kształcie, w jakim uważamy to za właściwe, słuszne i zgodne z religią katolicką. Jeszcze raz powtórzę, adres strony internetowej www.wobroniechrześcijan.pl. Tam wszystkie dane na temat naszej inicjatywy, dokładna treść projektu ustawy, adres komitetu, na który można wysyłać podpisy, ale także formularz do pobrania, do wydrukowania. Każdy podpis się liczy, każda najdrobniejsza akcja, każda parafia, każda grupa, która zechce wesprzeć tą akcję, przyczyni się na pewno do obrony wiary i Kościoła, ale także i duchownych, i nas jako wiernych, świeckich na terenie naszego kraju w Polsce. Myślę, że na tym wszystkim powinno nam zależeć. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy zadzwonili, swoje świadectwo przedstawili, swoje opinie, wyrazili słowa poparcia. Bardzo serdecznie za to dziękuję i zachęcam raz jeszcze do wspierania naszej akcji.
O dalszym przebiegu akcji będziemy informować Państwa na antenie Radia Maryja i telewizji TRFM. Stop agresji wobec chrześcijan. To był temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski, radca prawny, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w obronie chrześcijan. Bardzo gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.